Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie.
Jedenastego grudnia na magazyn wieczorny zapraszają
Barbara Marczewska
i ojciec Stanisław Tasiemski.
W naszym programie
omówienie zaprezentowanego dziś papieskiego przesłania na Światowy Dzień Pokoju.
O osobie i państwie w poglądach Benedykta XVI rozmawiamy z profesor Ewą Nowacką.
Tematem cyklicznej audycji księdza Bogusława Trzeciaka są prawa człowieka w chrześcijańskiej Europie.
Rozpocznijmy adwentową refleksją księdza Marka Starowiejskiego.
Dobry pasterz. Istnieje brzydka cecha, którą Niemcy nazywają Schadenfreude, radość ze szkody innego. Jakże często człowiek cieszy się z cudzego upadku, niepowodzenia. Jest to postawa głęboko niechrześcijańska. Starożytność chrześcijańska umiłowała obraz dobrego pasterza, który na swoich ramionach niesie owieczkę. To oczywiście obraz wzięty z przypowieści o zaginionej owcy. Dobry pasterz zostawia 99 i idzie szukać tej setnej, zagubionej pośród skał, zaplątanej w ciernie. Może pozostawała tam z powodu własnego niedbalstwa, może była za słaba. W takiej sytuacji my zaczęlibyśmy badanie. Dlaczego pozostała, dlaczego osłabła, dlaczego się zaplątała? Chcielibyśmy to wiedzieć może z ciekawości, a może aby pokazać z pewną nieukrywaną satysfakcją, tak jak w przypowieści o faryzeuszu i celniku, że ja nie jestem jak ta słaba owca, ja jestem silny, wspaniały, zawsze nadążam za Panem. A co na to Pan, który przecież miałby prawo sformułować te pytania? Pan nic nie mówi, tylko szuka owcy. Znajduje ją biedną, przerażoną, bierze na ramiona i niesie z powrotem do stada. Nie pyta, nie moralizuje. Po prostu kocha każdą bez wyjątku. A może najbardziej tę zbłąkaną, bo najwięcej wycierpiała. Posąg dobrego pasterza powinien stać w domu każdego kapłana, katechety, a może także i w każdym z naszych domów, bo każdy z nas powinien być dobrym pasterzem i wspomagać zbłąkane owieczki naszych bliźnich.
Przejdźmy do aktualności.
Rodzina wspólnotą pokoju, taki tytuł nosi zaprezentowane dziś w Watykanie papieskie orędzie na najbliższy Światowy Dzień Pokoju. Obchodzony jest on już od 40 lat 1 stycznia. Przesłanie zaprezentował w Watykańskim Biurze Prasowym przewodniczący Papieskiej Rady Justitia et Pax kardynał Renato Martino.
W całym orędziu Ojciec Święty ukazuje, jak rodzina i pokój stale się do siebie wzajemnie odwołują. Papieskie przesłanie dzieli się na dwie części. W każdej z nich temat rodziny, rozumianej w jej małym i wielkim wymiarze, rozważa się w odniesieniu do różnych aspektów promowania pokoju. W pierwszej części uwydatnia się znaczenie i wartość związku między rodziną jako komórką społeczną, a pokojem. W drugiej ukazuje się relacje całej rodziny ludzkiej z szeregiem problemów dotyczących pokoju.
W orędziu Benedykt XVI zwraca uwagę, że wszystko, co osłabia rodzinę opartą na małżeństwie mężczyzny i kobiety, stanowi obiektywną przeszkodę na drodze do pokoju. Jeśli ktoś, nawet nieświadomie, działa na szkodę instytucji rodziny i ją osłabia, naraża na szwank pokój całej wspólnoty narodowej i międzynarodowej. Osłabia bowiem instytucję, która jest faktycznie główną szkołą pokoju.
Papież przypomina, że o znaczeniu rodziny i jej prawach wyraźnie mówi ważny dokument międzynarodowy, będący zdobyczą cywilizacji prawnej o naprawdę uniwersalnej wartości. Jest nim Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, od której ogłoszenia minie w przyszłym roku 60 lat. Stwierdza się w niej, że rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa i ma prawo do ochrony ze strony społeczeństwa i państwa. Stolica Apostolska ze swej strony ogłosiła prawie ćwierć wieku temu Kartę Praw Rodziny. Zwróciła w niej uwagę, że prawa ludzkie, chociaż ujęte jako prawa jednostki, posiadają podstawowy wymiar społeczny, wyrażający się w sposób zasadniczy i przyrodzony w rodzinie.
Negowanie czy choćby tylko ograniczanie praw rodziny zakrywa prawdę o człowieku i przez to zagraża samym podstawom pokoju, pisze Ojciec Święty w zaprezentowanym dziś orędziu. Wskazując, że cała ludzkość stanowi jedną wielką rodzinę, omawia różne aspekty promowania w niej pokoju. Jednym z nich jest ochrona środowiska. Zostało ono dane człowiekowi, aby strzegł je i pielęgnował w wolności i z odpowiedzialnością, kierując się zawsze kryterium dobra wszystkich. Papież podkreśla, że w całym stworzeniu istota ludzka ma wartość największą. Respektować środowisko to nie znaczy uznać, że natura nieożywiona czy ożywiona jest ważniejsza od człowieka.
Stwierdzając potrzebę dialogu między narodami, Benedykt XVI wskazuje na jego szczególną konieczność w dziedzinie gospodarowania zasobami energetycznymi naszego globu. Dynamicznie rozwijające się kraje mają wielkie zapotrzebowanie na energię, ale nieraz jest ono zaspokajane kosztem krajów ubogich, które niedostateczność infrastruktur, również technologicznych, zmusza do wyprzedawania posiadanych zasobów energetycznych. Czasem ich wolność polityczna staje się wątpliwa z powodu narzucania im form protektoratu, czy w każdym razie uwarunkowań, które są wyraźnie upokarzające.
Ojciec Święty zwraca ponadto uwagę, że normy prawa międzynarodowego muszą mieć podstawę w naturalnych normach moralnych. W przeciwnym razie zdane są na łaskę i niełaskę kruchego, tymczasowego konsensusu. W końcowej części papieskiego orędzia przypomniano aktualne konflikty, zwłaszcza w Afryce i na Bliskim Wschodzie, oraz zagrożenia pokoju, w tym wciąż nierozwiązaną kwestię rozbrojenia nuklearnego.
Naszym gościem jest pani profesor Ewa Nowacka z Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka pracy Osoba i Państwo w poglądach Benedykta XVI. Pani profesor, czym się wyróżnia myśl Ojca Świętego na tle może różnych poglądów na temat osoby i państwa, które dzisiaj pojawiają się w świecie?
W nauce społecznej Kościoła katolickiego występują te dwa istotne elementy, mianowicie dobro wspólne, zasada subsydiarności, zasada ochrony godności człowieka, która bardzo dobitnie występowała także w nauce społecznej Jana Pawła II, który mówił nawet o tworzeniu cywilizacji miłości. Benedykt XVI z celu, jakim jest tworzenie cywilizacji miłości, uczynił podstawę swojej tworzącej się doktryny w swojej encyklice Deus Caritas Est i adhortacji apostolskiej Sacramentum Caritatis. Określił, że miłość jest fundamentem, że miłość tworzy podstawy także dla sprawiedliwości, działalności państwowej, działalności władzy politycznej, która z kolei tworzy warunki dla funkcjonowania społeczeństwa i tworzenia związków solidarności, tworzenia równości i braterstwa. Z istotnych cech tej tworzącej się doktryny jest koncepcja pokoju jako procesu światowego, którego podstawą jest także filozofia społeczna przede wszystkim, ponieważ w koncepcji społecznej Benedykta XVI człowiek jest w centrum porządku społecznego i ochrona godności człowieka jest celem działalności państwa i władza polityczna powinna realizować zadania i funkcję państwa, a więc tego głównego celu ochrony i poszanowania praw człowieka. Stąd właśnie tytuł książki Osoba i państwo w poglądach Benedykta XVI, mojej drugiej książki o koncepcji społecznej i politycznej Benedykta XVI. Papież mówi, osoba to jest coś więcej niż jednostka. Tu jest nawiązanie wyraźne nie tylko do świętego Augustyna, na którego bardzo często papież się powołuje, ale także na koncepcję świętego Tomasza Zakwinu. Chciałabym jeszcze powiedzieć, że na pewno jest tutaj ważna kwestia syntezy, którą dokonał Benedykt XVI, a więc myśli greckiej, starożytnej i nauki świętego Augustyna. Stosuje w swoich dziełach metodę platońską, która najwyraźniej jest przedstawiona w dziele, które uważane za programowe, Jezus z Nazaretu. Metoda platońska polegałaby na ilustracji biblijnej i nawiązywanie w ten sposób do problemów rzeczywistości współczesnej. Kolejne zagadnienie to jest tworzenie nowego oświecenia. Powiedziałabym, że z jednej strony, Benedykt XVI posługuje się również metodą historyczno-krytyczną i w ten sposób analizuje oświecenie i tworzy współcześnie nową doktrynę nowego oświecenia. I również
możemy powiedzieć o pewnym dowartościowaniu rozumu ludzkiego.
Jak najbardziej. Do tego sięgał oczywiście w encyklice również i w wszystkich swoich wystąpieniach Jan Paweł II. Jeśli chodzi o Benedykta XVI, właśnie tworzy koncepcję nowego oświecenia, więc przedstawienie rozumu, który powinien być powiązany oczywiście z wiarą. Bardzo ważną sprawą jest właśnie ta zasada subsydiarności, która jest bardzo wyraźna w dziełach Benedykta XVI. I
może powiedzmy, na czym ona polega.
Zasada pomocniczości jest cechą struktury państwa. Była ona określona już wcześniej przez Piusa XI w encyklice Quadragesimo Anno i również nawiązywał do niej Jan Paweł II. Generalnie chodzi, jeżeli chodzi o strukturę państwa, o decentralizację struktury państwa, która jest jedynym z warunków najbardziej istotnych rozwoju demokracji w państwie. Nie ma demokracji bez struktury pomocniczości, czyli struktury, w której jest tworzone pole wolności dla poszczególnych jednostek struktury państwa. Celem jest zabezpieczenie wolności i poszanowanie praw człowieka, a więc brak nadrzędności podporządkowania i brak hierarchiczności, brak zależności pomiędzy jednostkami administracyjnymi państwa. Przykładem jest samorząd terytorialny w państwie, który tworzy pole wolności dla człowieka. Papież pisze wyraźnie o tworzeniu społeczeństwa obywatelskiego, a więc nakłada nie tylko obowiązki na państwo i na władzę polityczną, ale także na obywateli, którzy w ramach własnej wspólnoty powinni brać udział, czyli jest tutaj koncepcja partycypacji społecznej, brać udział w procesie tworzenia demokracji. I to nie chodzi o to, aby tylko była ta kartka do głosowania, chociaż to jest też szalenie istotne w demokracji, ale chodzi o tworzenie wspólnoty. Tą podstawową wspólnotą w państwie zdecentralizowanym jest gmina i papież właśnie wyraża pogląd, że w świetle tej zasady subsydiarności, a więc pomocniczości, ta zasada strukturalna zabezpiecza, a więc tworzy pole wolności dla wspólnoty, tworzy pole wolności dla człowieka, określa także cele działalności państwa. A celem działalności państwa, tak jak powiedziałam, jest zawsze tworzenie warunków dla zabezpieczenia godności człowieka i tworzenie dobra wspólnego.
To trzeba jasno powiedzieć, że nie jest to doktryna
oczywiście
anarchistyczna,
oczywiście
odrzucająca państwo, ale raczej właśnie pokazująca,
w żadnym wypadku, tak. Jest z tym, że właśnie ta wolność nie może być nieograniczona, dlatego że jest to działalność w ramach porządku społecznego, porządku państwowego. Także tutaj określa istotne cele państwa i granice wolności człowieka. To jest zasada istnienia w porządku społecznego, ale człowiek dla Benedykta XVI jest zawsze w centrum tego porządku społecznego. I to powinien być główny cel państwa. I te cele tworzą dopiero właśnie zasadę dobra wspólnego. Trzeba powiedzieć, że te wartości etyczne powinny być podstawą dla funkcjonowania władzy politycznej. Celem władzy politycznej jest nie realizowanie interesu partyjnego, ale realizowanie interesu wspólnotowego, który wyraża się właśnie w istnieniu struktur społecznych i pewnego porządku społecznego. Ale celem zawsze jest osoba, a więc człowiek.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia.
Dziękuję
Naszym
bardzo.
Gościem była pani profesor Ewa Nowacka, autorka pracy Osoba i państwo w poglądach Benedykta XVI, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego.
Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej.
Przed mikrofonem ksiądz Bogusław Trzeciak, jezuita.
Prawa człowieka w chrześcijańskiej Europie. Unia Europejska w najbliższych dniach podejmie się ważnych reform instytucjonalnych. Chociaż podpisywany 13 grudnia w Lizbonie traktat nazywany jest reformującym, to zawiera bardzo ważną kartę praw podstawowych. Dokument, który po 50 latach działania na polu ekonomii po raz pierwszy dotyczy zagwarantowania praw wynikających z godności człowieka. Chrześcijanie w Europie nie mają żadnych wątpliwości co do podstaw teoretycznych i koniecznej praktyki w tej dziedzinie, a więc ochrony godności jednostki. Ale reformy instytucjonalne i sposób opisania ich po raz pierwszy w historii integracji europejskiej w sferze zagadnień wartości stały się jednak powodem pewnych wątpliwości. W jaki sposób należy więc rozumieć podjęte działania? Prawa człowieka potrzebują nie tylko zgody światopoglądowej, ale i formalnego potwierdzenia w dokumentach prawnych. Stało się tak na świecie zaraz po doświadczeniu II wojny światowej, gdy w roku 1948 zatwierdzono Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Europa niedługo później zdecydowała o utworzeniu Rady Europy i jej podstawowego organizmu Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z siedzibą w Strasburgu. Łatwo było wtedy po doświadczeniu wojny i agresji jednych ludzi przeciwko drugim nie tylko upominać się o odszkodowania, ale dowartościować człowieka jako takiego. Z czasem powstawały instytucje takie jak Rzecznik Praw Obywatelskich lub Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ale oceniają już one prawa dotyczące stosunku do państwa lub czynności instytucji komercyjnych. Prawa chronione przez te instytucje nie pochodzą z fundamentalnych pokładów człowieczeństwa, nie wynikają z niego bezpośrednio, choć oczywiście mogą odzwierciedlać zainteresowania działaniami społecznymi. Prawdziwe wartości do ochrony nie wynikają z aktywności człowieka, ale są pochodne godności osoby ludzkiej. Wśród nich również istnieją kategorie, które odkrywano z czasem: prawa obywatelskie i polityczne, gospodarcze, socjalne i kulturalne. Niektóre z nich związane są z możliwą egzekucją ich od państwa lub administracji publicznej. Inne przyczyniają się do wzrostu edukacji i kultury. Istnieją, chociaż niektórzy wolą zajmować się tylko dobrobytem i jego gwarancjami. Czasem walka o zwykłe przeżycie następnego dnia przez głodujących i zagrożonych agresją zbrojną wyśmiewa europejskie sublimacje i teoretyzowanie w dziedzinie kategorii praw człowieka. Prawo do życia sprowadzone jest na innych kontynentach często do walki o kromkę chleba. Wobec różnych problemów i trudności prawa człowieka pokazują jednak wspólny nam wszystkim mianownik. Łączy nas coś o wiele głębszego niż stan posiadania. Prawa człowieka dotyczą głębokiego poczucia i faktu godności dla nas wierzących, pochodzących z faktu wybrania człowieka przez Boga. Praw człowieka nie ustala ani nie przekazuje żadna władza publiczna. Nie opierają się one na podstawie o charakterze umowy. Nie przyznaje się ich, ale poznaje. Unia Europejska, nie będąc organizacją religijną, 13 grudnia 2007 roku przyjmie oficjalnie Kartę Praw Podstawowych. Dokument próbujący opisać rzeczywistość człowieka z perspektywy kompromisu współczesnych państw świeckich. Jest to dokument niedoskonały, do którego Stolica Apostolska sformułowała parę uwag krytycznych. Jest jednak pierwszym od 50 lat krokiem w stronę zauważenia wartości w samym człowieku, a nie tylko jego ekonomicznej i społecznej aktywności. Ten kompromis nowoczesnych, świeckich państw jest wyzwaniem, nie zagrożeniem dla chrześcijan. W najbliższym czasie będzie okazja przyjrzeć się jego zawartości i prawnym konsekwencjom. Teraz warto jednak dopingować pierwszemu krokowi Europy w stronę formalnego zagwarantowania każdemu człowiekowi należnych mu praw.
Była to audycja z cyklu Chrześcijanin wobec wyzwań integracji europejskiej w opracowaniu księdza Bogusława Trzeciaka.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Laudetur Jezus Chrystus.